Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest profesor doktor habilitowany Michał Kaliszan, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego w Gdańsku i konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny sądowej. Witam pana profesora w studiu Radia Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, dziedzina medycyny, którą i nauki, którą się pan zajmuje, bardzo ciekawa, interesująca, tajemnicza. Dla wielu na pewno naszych słuchaczy. Chciałabym, żebyśmy ją trochę dzisiaj przybliżyli. I proszę, może zacznijmy od tego, jakimi takimi podstawowymi zadaniami zajmuje się nauka, jaką jest medycyna sądowa?
Tak. My jako specjaliści medycyny sądowej zajmujemy się generalnie takimi przypadkami, w których istnieje podejrzenie, że mogło dojść do przestępstwa przeciwko zdrowiu lub życiu. Ponieważ właśnie w kodeksie karnym jest cały taki rozdział, rozdział 19, gdzie właśnie zawarte są przestępstwa dotyczące zdrowia i życia. I właśnie takim artykułem, który rozpoczyna ten rozdział, to jest najbardziej znany artykuł 148 kodeksu karnego dotyczący zabójstwa. I dlatego właśnie głównym zadaniem medyków sądowych jest wykonywanie sądowo-lekarskich sekcji zwłok właśnie w przypadkach takich zgonów o nieustalonym...
Gwałtownym jakimś charakterze, tak?
Tak, takim no, generalnie niejasnych okolicznościach, tak? I wtedy no, potrzebne jest wykonanie takiej sekcji, żeby ustalić, czy rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z przestępstwem, czy też no, był to zgon ostatecznie, który okazuje się być zgonem z innych przyczyn naturalnych. Również zadaniem medyka sądowego jest badanie ofiar przestępstw, takich jak jakieś napady, pobicia, gdzie no, potrzeba zbadania takiej osoby, czy ewentualnie wydania opinii sądowo-lekarskiej na podstawie dokumentacji medycznej takiej osoby.
Czy to nie jest ta obdukcja taka?
No, też. Obdukcja to jest badanie. Natomiast medyk sądowy również może wydawać opinię pisemną na podstawie dokumentacji, którą policjant czy prokurator dostarczy mu z jakiegoś na przykład leczenia szpitalnego, kiedy ofiara jakiegoś właśnie przestępstwa przebywa jeszcze w szpitalu, gdzie jest właśnie leczona.
Czyli to jest taka dodatkowa opinia.
Tak. I my oceniamy wówczas tak naprawdę, co się takiej ofierze stało, jaki rodzaj uszczerbku na zdrowiu doznała, bo kodeks też mówi o uszczerbku lekkim, średnim i ciężkim. I żeby właśnie prokurator no, mógł postawić odpowiednie zarzuty sprawcy, to my musimy no, wskazać w tej opinii, jaki to był uszczerbek, tak? Bo to wiąże się z różnym artykułem i też różną odpowiedzialnością karną. Czyli prokurator czy policja musi zasięgnąć opinii właśnie biegłego lekarza, specjalisty medycyny sądowej, żeby otrzymać odpowiedź na to pytanie, jaki tutaj ciężki uszczerbek na zdrowiu wystąpił. I wówczas na podstawie takiej opinii może prokurator stawiać zarzuty sprawcy, tak? Więc właśnie no to jest ta nasza taka
To jest taka podstawowa działalność, główna
praca.
Tak?
Ale też chciałbym wspomnieć, że generalnie medycyna sądowa, czy Zakład Medycyny Sądowej właśnie funkcjonujący w strukturach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, którym kieruję, to nie tylko lekarze, ale również mamy pracownię toksykologii sądowej, pracownie genetyki sądowej, gdzie zatrudnieni są specjaliści właśnie biolodzy, chemicy, analitycy medyczni, czyli taka część laboratoryjna, która no, jest to taki system naczyń połączonych, czyli my współpracujemy ze sobą i jesteśmy w sumie też od siebie zależni, bo materiał pobrany w prosektorium trafia bezpośrednio tutaj do pracowni, gdzie wykonywane są dalsze badania laboratoryjne i żadna z tych pracowni tak naprawdę no, nie mogłaby funkcjonować osobno. Dlatego my ze sobą współpracujemy bardzo i też no, jesteśmy no, od siebie zależni w jakimś sensie.
A panie profesorze, jak, na czym, bo powiedział pan, że sekcja zwłok sądowo-lekarska, tak? A są takie sekcje zwłok i inne wykonywane bezpośrednio w szpitalu. Kiedy jeszcze może dojść do tego, potrzebna jest tego rodzaju procedura? Mhm.
Tak, tak.
Czyli nie tylko ofiary przestępstwa przecież się bada, prawda, w ten sposób?
No nie tylko, nie tylko. Mamy w polskim systemie występują dwa rodzaje sekcji zwłok. I zacznę może od tej właśnie niemedyczno-sądowej, czyli patomorfologicznej, inaczej nazywana sekcją naukową. I to jest taka sekcja, którą wykonuje się w prosektorium szpitalnym i obducentem, czyli osobą wykonującą taką sekcję, jest lekarz specjalista patomorfologii. I to są sekcje wykonywane na zwłokach pacjentów zmarłych w szpitalu. Są to sekcje, które są zlecane na wniosek właśnie lekarza leczącego danego pacjenta, który po prostu no, chciałby poszerzyć swoją wiedzę w tym przypadku
o przyczynie
i
tej śmierci,
ustalić,
tak?
Dlaczego pacjent zmarł. Bo czasami no, może nawet dojść do takiego zgonu pacjenta w trakcie hospitalizacji, który jest no, w dosyć stabilnym stanie, no i nagle umarł. Albo no, umarł dosyć szybko po przyjęciu i nie zdążono przeprowadzić pełnej diagnostyki. I wówczas no, jest potrzeba wykonania sekcji zwłok też właśnie, żeby no, dowiedzieć się, co tak naprawdę, na co ten pacjent chorował, co spowodowało zgon. I tu oczywiście jest odpowiednia procedura, ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szpitala właśnie po otrzymaniu wniosku od tego lekarza
rodzina może
leczącego.
Się nie zgodzić.
I tutaj właśnie też rozmawia się z rodziną. Rozmawia się z rodziną i często uwzględnia właśnie wyjaśnienia rodziny, czy prośbę nawet rodziny, żeby odstąpić od takiej sekcji i tutaj dyrektor może, że tak powiem, przychylić się do tej prośby rodziny i odstąpić od tej sekcji.
Czyli to nie jest konieczność.
Więc nie jest to konieczność, to jest bardziej taka sekcja, żeby no dowiedzieć się czegoś więcej, ale nie jest ona obligatoryjna.
Tak. A panie profesorze, ta druga sekcja w medycynie sądowej.
Sądowo-lekarska, tak, sekcja sądowo-lekarska. Tutaj procedura wygląda inaczej, bo osobą, która zleca sekcję sądowo-lekarską jest prokurator, w rzadkich przypadkach sąd. I tutaj sekcję wykonuje specjalista medycyny sądowej. Sekcje odbywają się właśnie w zakładzie medycyny sądowej. Ewentualnie też w prosektoriach szpitalnych, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, ale też na wniosek prokuratora i wykonywane są przez specjalistów medycyny sądowej. I to dotyczy właśnie takich zgonów w niejasnych okolicznościach, gdzie jest no, możliwość tutaj właśnie tego przestępczego spowodowania śmierci.
Co można ustalić albo co trzeba ustalić w takiej sytuacji? Na pewno czas zgonu, prawda? To jest chyba pierwsza rzecz, którą musicie...
To nie na sekcji.
To nie na sekcji.
Tak. Już zaraz też o tym mówię. Chodzi tutaj, bo wspominaliśmy o kwestię konsultacji z rodziną w przypadkach tych sekcji patomorfologicznych. To też w przypadku tych sekcji sądowo-lekarskich tutaj właśnie rodzina no, nie może decydować. Tak? Tutaj decyduje prokurator i no niestety, ale rodzina nie ma możliwości tutaj sprzeciwu. Tak? Ostateczna decyzja należy do prokuratora.
Jeśli chodzi o te właśnie ustalenia, to co w czasie takiej sekcji sądowo-lekarskiej się sprawdza? No mówił pan profesor, żeby sprawdzić, jak doszło w ogóle, tak, do tego zgonu. To jest podstawowa sprawa? Czy jakieś inne jeszcze przesłanki bierzecie pod uwagę? Czy prokurator tak. Na przykład pyta albo prosi, proszę sprawdzić to i to? Czy to jest jakiś standard, który
nie,
się...
Nie, tu mamy raczej procedurę, jeśli chodzi o technikę sekcyjną, no to wykonujemy sekcję zgodnie z procedurą, otwieramy, czyli no badamy wszystkie jamy ciała, tak, niezależnie nawet czy tą przyczynę zgonu od razu na przykład znajdziemy po pierwszych cięciach sekcyjnych, bo i tak się zdarza, ale procedura nakazuje przeprowadzenie całej sekcji po to właśnie, żeby no, spróbować ustalić no, przyczynę zgonu przede wszystkim, bo to przyczynę zgonu można ustalić podczas sekcji, no i mechanizm, bo przyczyna zgonu to jest jedno, a mechanizm to jest kwestia, w jaki sposób doszło do tej śmierci, czyli czy właśnie w wyniku jakiegoś urazu mechanicznego, czy zatrucia, więc to też musimy tutaj ocenić. Tak? Natomiast właśnie tą przyczynę ostateczną można ustalić tylko na podstawie sekcji zwłok. Chociaż no, lekarz bierze, lekarz biegły medycyny sądowej bierze udział również w oględzinach zwłok na miejscu ich ujawnienia, zanim jeszcze te zwłoki trafią do naszego zakładu, to przeprowadza się właśnie taką procedurę oględziny zwłok na miejscu ujawnienia.
Dlaczego to ma znaczenie jakieś?
Tak, tak. To jest właśnie, znaczenie ma takie, że podczas tych oględzin możemy zaobserwować już jakieś wstępne wskazówki, które nam pozwolą właśnie wyciągnąć wstępne wnioski odnośnie przyczyny śmierci na podstawie jakichś właśnie charakterystycznych śladów na ciele, właśnie obrażeń, czy nawet przedmiotów znalezionych przy zwłokach, tak? Więc generalnie no, też chciałem powiedzieć, że tylko pewien procent tak naprawdę wszystkich zgonów, które mają tutaj miejsce, chociażby w Trójmieście, w okolicach, mamy około 10 tysięcy zgonów rocznie, a na sekcje sądowo-lekarskie trafia około 600-700 przypadków, więc jest to no, zaledwie kilka procent tych wszystkich sekcji.
No, ale jak to się policzy, panie profesorze, podzieli na liczbę dni w roku, no to wychodzi, że dziennie jednak dwie takie sekcje są wykonywane co najmniej, prawda?
Tak, zwłaszcza, że my pracujemy generalnie w tygodniu. Wyjątkowo tylko pracujemy w weekendy, kiedy mamy na przykład taką sytuację, że doszło do jakiegoś właśnie ewidentnego przestępstwa, jest zatrzymany sprawca, prokurator ma 48
decyzji,
godzin
tak.
na postawienie zarzutów i wtedy rzeczywiście jesteśmy proszeni, żeby zrobić sekcję w sobotę, w niedzielę, ale na szczęście, to też zawsze powtarzam studentom, że nasza tutaj okolica, Trójmiasto, jest to dosyć bezpieczny teren i tych zabójstw wcale nie ma tak dużo. Tak, to są pojedyncze przypadki w ciągu roku, tak właśnie, kiedy
pytałam pana profesora
tak
wcześniej
na szybko tą sekcję
też
wykonać.
O to, czy na czym polega ta współpraca z organami ścigania, czy medyk sądowy ma taką autonomię, że on decyduje, czy jednak musi w jakimś tam sensie odpowiedzieć na zapotrzebowanie prokuratury, czy policji, jak to wygląda tak w praktyce? Bo my znamy to wszystko tylko, prawda, tą współpracę
tak,
z seriali sensacyjnych, gdzie widzimy,
no właśnie,
prawda,
tak, no i tam przychodzi trochę to inaczej wygląda niż w rzeczywistości. Tam wszystko tak wygląda łatwo, sprawnie. No nie
od razu odpowiada na pytania, że kto, kogo, czym i w jakim pomieszczeniu, tak?
Tak jest,
jak
dokładnie.
W znanej
to nie
grze
jest takie proste.
Planszowej.
Natomiast no, w Polsce, tak, zgodnie z przepisami, podczas każdej sekcji zwłok prosektorium powinien uczestniczyć w tym prokurator i to jest no, bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ wtedy mamy możliwość skonsultowania z obecnym prokuratorem właśnie też zakresu wykonania tych badań dodatkowych, bo sekcje, no to tak jak wspominałem, wykonujemy zgodnie z taką standardową procedurą. Czasami poszerzamy pewne czynności o dodatkowe cięcia tam na przykład w wyniku jakichś no, wypadków drogowych, gdzie również badamy uszkodzenia kości długich. Ale generalnie to jakby mamy procedurę. Natomiast kwestia wykonania badań dodatkowych, czyli właśnie zabezpieczenia i wykonania materiału do badań histopatologicznych czy toksykologicznych. Tutaj też decyduje o tym prokurator, dlatego że tak naprawdę to prokurator jest zleceniodawcą, no i pokrywa koszty tych badań, tak? Więc my tutaj oczywiście staramy się prokuratorowi doradzać, no bo prokurator no nie jest medykiem, więc tej wiedzy nie ma, ale my doradzamy, jakie badania są potrzebne, jakie są wskazane, a jakich,
i które mogą odpowiedzieć
tak
na jego pytania, prawda?
Tak, a
bo
jakich
może tego nie wiedzieć.
Warto robić, bo nie wniosą nic nowego, a mogą się wiązać no, z niepotrzebnie wydanymi pieniędzmi. Wiemy, że prokurator no, też no, operuje pieniędzmi publicznymi, więc no, staramy się, żeby też te pieniądze publiczne no, prokurator wydawał w rozsądny sposób. Więc jeśli chodzi o materiał, no to my oczywiście też no, wiemy jako lekarze, jaki materiał będzie najlepiej w danej sytuacji pobrać, tak, żeby te badania wykonać. I tak jak mówię, nie pamiętam takiej sytuacji, żeby na przykład, nie wiem, prokurator po tych konsultacjach z nami odmówił jakiegoś badania, które my sugerujemy, że będzie potrzebne, ani też odwrotnie, żeby na przykład upierał się przy jakimś badaniu, gdzie my mówimy, że ono nic nowego
nie
wnosi, a zgeneruje na przykład dodatkowe koszty, bo na przykład należy pamiętać, że koszt na przykład takich szerokich badań toksykologicznych może kilka razy przewyższać koszt samej sekcji, a nie zawsze jest no, niezbędny.
Zasadny. A panie profesorze, jak medycyna sądowa współpracuje z patomorfologią? Bo to lekarz medyk sądowy, a patomorfolog to nie jest ta sama specjalizacja. Na czym ta różnica polega?
Tak, to są dwie różne specjalizacje. Natomiast my bardzo... potrzebujemy histopatologa w naszej pracy, ponieważ medycy sądowi nie są szkoleni z samodzielnej oceny preparatów histopatologicznych, więc my tego nie robimy na co dzień. Potrzebujemy konsultanta właśnie patomorfologa, któremu przekazujemy te nasze pobrane, już opracowane, ponieważ dysponujemy pracownią histopatologiczną i laborantką, która to wszystko przygotowuje, ale potrzebujemy lekarza patomorfologa, który to oceni. Tak? Mhm. Więc współpracujemy z patomorfologiem, który nam te preparaty ocenia.
Ale medyk sądowy to nie jest ten sam lekarz, który nie wiem, pracuje gdzieś też w szpitalu na przykład i ocenia próbkę fragmentu, nie wiem, chociażby nowotworu usuniętego w czasie operacji.
Medyk sądowy patomorfolog jak najbardziej tak. Właśnie tak naprawdę cechy wspólne tych naszych dwóch specjalności medycznych, medycyny sądowej i patomorfologii, to jest takie, że tak naprawdę wykonujemy sekcje zwłok. Tak? My sądowo-lekarskie, oni szpitalne. A poza tym już się bardzo różnimy. Tak? Czyli patomorfolodzy aktualnie przede wszystkim zajmują się oceną właśnie takiego materiału tkankowego pobranego podczas procesów diagnostycznych w szpitalu czy zabiegów operacyjnych i głównie pod kątem właśnie oceny, czy tam jest choroba nowotworowa, jaki rodzaj. Bo tak naprawdę w dzisiejszych czasach przy takiej zaawansowanej diagnostyce i terapii to właśnie wybór leczenia onkologicznego coraz bardziej jest zależny od dokładnie określonego rodzaju tego nowotworu. Jest to tak zwane leczenie spersonalizowane. I tutaj w dzisiejszych czasach główne zadanie patomorfologów to jest ocena tych zmian onkologicznych. Natomiast tak, w takim potocznym języku to wiemy, że często, no często zdarza się, że patomorfolodzy i medycy sądowi to te
są
specjalizacje
są
tak mm-hmm. utożsamiane. Tak. No, ale to są dwie różne specjalizacje.
Panie profesorze, a mówił pan tutaj o przyczynach, ustaleniu przyczyn zgonu, czyli to, co żeśmy tutaj trochę sobie już wyjaśnili. A jakie metody stosuje się, żeby ustalić czas zgonu? Bo tutaj też to często ma znaczenie, czy ten człowiek, zwłaszcza przy w sytuacjach jakichś przestępstw, powiedzmy, do których doszło jakiś czas temu, tak? No, ważne jest chociażby po to, żeby później sprawcę skonfrontować, czy rzeczywiście on to mógł zrobić, czy nie. Ten czas zgonu jest bardzo ważny. I jak to się ustala?
Tak. Czas zgonu jest bardzo ważny. Właśnie w takich przypadkach, gdzie znaleziono zwłoki po jakimś czasie, nie ma świadków za bardzo tego zdarzenia. No i na pierwszy rzut oka tak naprawdę nie wiadomo, czy ktoś zmarł przed chwilą, kilka godzin wcześniej, czy może dzień, albo jeszcze dłużej wcześniej. I to są właśnie te czynności, które medyk sądowy wykonuje na miejscu, tak? Czyli żeby to ustalić dokładnie czas zgonu, trzeba na to miejsce pojechać i tam zbadać te zwłoki. I opierać można się na metodach klasycznych, takich właśnie obejmujących ocenę znamion śmierci, czyli zachowanie plam opadowych, stężenia pośmiertnego, ale no te metody są mało precyzyjne.
Bo tutaj ma znaczenie też na przykład, nie wiem, temperatura otoczenia,
właśnie,
wszystko, tak?
Tak, dokładnie.
Dlatego ważne jest, żeby medyk tam był, tak? Żeby sobie to wszystko mógł sprawdzić.
Tak, musi być, zobaczyć to miejsce i zmierzyć te parametry temperatury i ciała i otoczenia i ocenić na przykład, czy zwłoki były nagie, czy ubrane, bo tego
wszystko
już później
ma znaczenie,
nie
tak?
ocenimy, kiedy nam przywiozą ciało do prosektorium. I właśnie w dzisiejszych czasach opieramy się na tych metodach opartych o pomiar temperatury, tak? Czyli na miejscu mierzymy temperaturę zwłok, mierzymy temperaturę otoczenia i na tej podstawie możemy sobie wyliczyć czas zgonu. Natomiast pamiętam, jak zaczynałem pracę, to korzystaliśmy jeszcze z takich papierowych wykresów, zwanych nomogramem Hensgego, na których się ołówkiem wykreślało właśnie, kiedy doszło do tego zgonu. Natomiast w dzisiejszych czasach już pomaga nam bardzo aplikacja w smartfonie, którą posiadamy, która nam szybko to wylicza.
Mm-hmm. Pan profesor sam jest, można powiedzieć, no, nie wiem, czy to jest dobra nazwa, wynalazcą, ale na pewno opracował pan taką metodę ustalania czasu zgonu przez pomiar temperatury gałki ocznej, prawda?
I tak.
Czym się różni ta metoda, porównując ją do innych metod pomiaru temperatury? Ona jest bardziej precyzyjna, bardziej, nie wiem, prostsza w wykonaniu? Na czym to polega?
Tak, no tutaj mógłbym bardzo dużo mówić o tym.
Ale nie mamy dużo czasu.
Nie mamy na to czasu, więc tylko powiem w kilku zdaniach, że no generalnie właśnie tym tematem pomiaru temperatury w gałce ocznej zajmuję się praktycznie od początku swojej kariery zawodowej, czyli od prawie 25 lat. Pamiętam, jak to się zaczęło. Byłem właśnie młodym lekarzem, dopiero co przyjętym do pracy. Przyszedł wówczas do mnie pan profesor Roman Hauser, mówiąc, że ma taki ciekawy pomysł na badanie temperatury oka w kontekście właśnie ustalania czasu zgonu i szuka ambitnego doktoranta, który by te badania przeprowadził. Więc ja tutaj się bez wahania zgodziłem i już no, krótko po tym zaczęliśmy te badania prowadzić, początkowo na zwierzętach, na świniach, później już na zwłokach ludzkich. I ta metoda, zresztą w ciągu 4 lat obroniłem doktorat z tego tematu, i ta metoda w odróżnieniu do pomiaru temperatury głębokiej jest właśnie mniej zależna od tych czynników zewnętrznych, czyli masa ciała, odzianie zwłok nie jest tutaj istotne przy określaniu czasu zgonu. No i dzięki temu w tych pierwszych kilkunastu godzinach całkiem dobrze sprawdza się właśnie jako taka metoda precyzyjna. Powiem jeszcze, że nawet w wyniku tych swoich badań zaprojektowałem taki termometr specjalny, który po pomiarze temperatury w gałce ocznej zawiera też procesor właśnie ze wzorem matematycznym, który pozwala, że od razu na ekranie tego termometru wyświetla się ten czas zgonu. I właśnie niedawno udało się go w końcu zbudować, taki prototyp. I przedstawiłem go nawet na ostatniej konferencji takiej ogólnopolskiej medycyny sądowej, gdzie spotkał się z dużym zainteresowaniem. I chciałem ten wynalazek opatentować, ale co się właśnie ciekawa taka sytuacja, okazało się, że ja już za dużo na jego temat opowiedziałem czy opublikowałem w swoich pracach naukowych, a okazuje się, żeby coś opatentować, to jakby trzeba to, że tak powiem, w tajemnicy przygotowywać do czasu złożenia wniosku. I tutaj no, w świecie nauki jest to bardzo trudne, ponieważ no, na bieżąco jesteśmy rozliczani ze swojej aktywności naukowej, tak, i musimy się tymi swoimi doniesieniami chwalić. A okazuje się, że przy patentowaniu trzeba by trzymać to w tajemnicy przez wiele lat i dopiero no, jak już się będzie dopracowane, to wtedy ujawnić to, więc no, taka ciekawostka, o której nawet nie wiedziałem wcześniej. Ale to nie przeszkadza w tym, żeby ten wynalazek był oczywiście użytkowany.
Panie profesorze, musimy teraz zrobić krótką przerwę. Profesor dr habilitowany Michał Kaliszan, kierownik Katedry Zakładu Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jest moim państwa gościem. Zapraszam na piosenkę, reklamy, a potem wracamy do rozmowy.
Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, witam państwa po przerwie. Wracamy do rozmowy z profesorem doktorem habilitowanym Michałem Kaliszanem, kierownikiem Katedry Zakładu Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i wojewódzkim konsultantem w dziedzinie medycyny sądowej na Pomorzu. Panie profesorze, w jaki sposób specjaliści medycyny sądowej współpracują z organami ścigania w czasie prowadzenia tych postępowań? Czy to się kończy na sekcji i to już jest koniec, czy jakieś jeszcze inne zadania przed państwem stoją na przykład przykład w sytuacji, kiedy prowadzone jest jakieś postępowanie wyjaśniające, nie wiem, chociażby przyczyny zgonu czy jakieś przestępstwo?
Tak, ta współpraca zaczyna się, powiem nawet, że dużo wcześniej niż zacznie się sekcja, bo tak jak wspominałem, zanim prokurator zleci sekcję, zlecane są oględziny zwłok w miejscu ich znalezienia, więc my też bierzemy udział już właśnie w tych oględzinach, podczas których właśnie z zewnątrz, zewnętrznie badamy zwłoki, ustalamy czas zgonu, więc ta współpraca zaczyna się już dużo wcześniej. Potem oczywiście sekcja zwłok. Po sekcji zwłok z kolei musimy napisać protokół sekcyjny. Czasami w takich przypadkach niecierpiących zwłoki ten protokół piszemy od razu w formie takiej wstępnej opinii, właśnie po to, żeby prokurator mógł postawić zarzuty, czy czasami wręcz wnioskować o areszt dla sprawcy zdarzenia. I to właśnie na to ma te 48 godzin. Natomiast my również wydajemy pisemne różne opinie sądowo-lekarskie właśnie dotyczące tych wspomnianych wcześniej obrażeń ciała. Czasami zdarza się nam brać udział w wizjach lokalnych, kiedy już zatrzymany przestępca pokazuje, w jaki sposób popełniał to przestępstwo. My weryfikujemy, czy zgadza się to właśnie z obrażeniami ciała, które ujawniliśmy na zwłokach. A kiedy sprawa już trafi do sądu, to pełnimy funkcję biegłych sądowych, czyli jesteśmy wzywani na rozprawy w celu złożenia jakichś dodatkowych wyjaśnień, odpowiedzi na pytania sądu, stron. Więc w takich sprawach poważnych, jak zabójstwo, no to praktycznie zawsze jesteśmy później po jakimś czasie, po jakimś czasie, bo to zwykle trwa kilka miesięcy, zanim to postępowanie prokuratorskie się zakończy, zostanie akt oskarżenia złożony do sądu i sprawa toczy się już w sądzie, to wtedy sąd też o nas sobie przypomina i wzywa nas na rozprawę, że my musimy wtedy też odszukać tą opinię, którą wydawaliśmy, przypomnieć sobie dokładnie, o co tam chodziło i idziemy do sądu jeszcze dodatkowe tutaj złożyć
kluczowe,
nasze zeznania.
Trzeba powiedzieć, kluczowe czasami informacje, które dostaje prokuratura, to są właśnie te od was.
Tak, zdecydowanie tak, ale sąd też ma do nas później jeszcze jakieś pytania. Również strony, adwokaci osób oskarżonych też dopytują nas, tak? Czasami to są takie pytania, można powiedzieć, trochę podchwytliwe, tak? Spróbują jakoś nas trochę przeegzaminować, więc to też są takie...
Złapać na nieścisłościach, tak? Jak na egzaminie.
Coś właśnie wskazać, że może coś tu się nie do końca zgadza. Więc my musimy być na to przygotowani również.
Panie profesorze, ale te obrażenia, do których może dojść w czasie przestępstwa i po nim, na przykład w wyniku, nie wiem, ukrycia tych zwłok, czy gdzieś nie znalezienia ich od razu, tylko po latach na przykład, w różnych warunkach, prawda, czy to woda, czy gdzieś pod ziemią i tak dalej, to są złożone obrażenia pewnie. I teraz ja chciałam pana zapytać o to, co przynosi nauka, co przynoszą nowoczesne technologie. Do tej oceny nie wystarcza dzisiaj tylko, prawda, skalpel i oczy i wiedza lekarza medycyny sądowej, bo dużo takich po prostu przesłanek może też utrudniać tę ocenę, prawda? Jak wy sobie pomagacie? Czy pomagacie sobie, czy jednak to ten skalpel i to oko lekarza i praktyka to jest to, co jest najważniejsze w tym zawodzie?
Oczywiście korzystamy, staramy się korzystać z nowych technologii. Chociaż w takiej klasycznej medycynie sądowej te zmiany jakichś technik, one nie postępują tak szybko jak w takich dziedzinach medycyny klinicznej, więc nie przestajemy robić klasycznych sekcji.
Ale co, rentgen robicie, tomokomputer, coś takiego robi się, prawda?
Tak, robi się. Natomiast jeszcze wracając do tych takich zwłok, o których pani redaktor wspomniała, czyli takich zwłok w daleko posuniętym rozkładzie, czy też mogą to być zwłoki wręcz zeszkieletowane, kiedy zostają praktycznie same kości. No to również trzeba je dokładnie wtedy zbadać. Nie zawsze możemy już wtedy ustalić przyczynę zgonu, bo nie ma narządów wewnętrznych, które uległy rozkładowi, zostały tylko kości. w takich sytuacjach niestety jesteśmy ograniczeni do badania szkieletu pod kątem jakichś uszkodzeń typu złamania kości i ewentualnie jakieś uszkodzenia postrzałowe na przykład w kości czaszki, ale jeżeli na przykład coś został pozbawiony życia przez uduszenie i nie doszło do uszkodzeń szkieletu, no to niestety w takich przypadkach możemy zostać bezradni i jedynie prokurator może opierać się o jakichś poszlakach, bo wynik sekcji zwłok tutaj nie będzie tym ostatecznym jakby rozwiązaniem. Natomiast tutaj wspomniała pani redaktor też o tych nowych technologiach.
Sztuczna inteligencja na przykład, teraz wszędzie inteligencji. Obecna praktycznie.
Więc no owszem, jako taki przykład takich nowoczesnych technologii, które są stosowane już od nawet kilkunastu lat, to jest tak zwana wirtopsja, czyli taka wirtualna sekcja zwłok wykonana właśnie przy użyciu tomografu komputerowego lub nawet rezonansu magnetycznego. To wprowadzili jako pierwsi Szwajcarzy i oni to stosują, ale nie odeszli od sekcji. Czyli najpierw wykonuje się badanie obrazowe, a potem i tak uzupełnia się to klasyczną sekcją. Jeśli chodzi o Polskę, to w Polsce trzy zakłady medycyny sądowej dysponują takim sprzętem. To jest Warszawa, Kraków i Lublin, czyli środek i południe Polski. I też właśnie wykonuje się badanie obrazowe, a potem sekcje.
A pan profesor to mówi tak z żalem, czy nie?
Tak, bo właśnie te niektóre zmiany chorobowe czy urazowe właśnie lepiej diagnozuje się nawet na podstawie tych badań obrazowych przed otwarciem zwłok. Są takie pewne zmiany, jak na przykład odma opłucnowa, którą dobrze widać na badaniach obrazowych, a nieco trudniej stwierdzić tak już w badaniu takim sekcyjnym. No i tak jak tutaj pani wspomniała, tak trochę mi żal, bo my w Gdańsku niestety nie posiadamy jeszcze takiego sprzętu. Może dlatego, że nasz zakład, ten nowy zakład, który powstał w 2004 roku...
Nowy budynek, nowa siedziba,
powstał już jako nowy, ale jeszcze trochę okazuje się za wcześnie, kiedy jeszcze zakładów nie wyposażano rutynowo w taki sprzęt. I tutaj koledzy z innych zakładów, których zakłady powstały nieco później, te nowe zakłady powstały, już były budowane nieco później od nas, już taki sprzęt mają. Ale Gdańsk,
to może
wręcz
to nie
się
jest
prosi,
takim...
żeby jako ten czwarty ośrodek na północy...
Może ktoś nas usłyszy i zdecyduje o zakupie.
Apeluję do władz uczelni, żeby właśnie
aczkolwiek nie wywieramy presji.
Tak, żeby ten sprzęt również do nas trafił.
Panie profesorze,
natomiast
ale...
jeszcze,
no właśnie,
jeszcze chciałbym, bo to jedna, jak już mówimy o tej sztucznej inteligencji, to chciałbym też powiedzieć, pochwalić chociaż, co mamy, z czego możemy tutaj korzystać. Więc na pewno... Można korzystać z takich rozwiązań komputerowych, czyli takich różnych programów, które dokonują transkrypcji głosu na tekst. Tak? My jeżeli na przykład dyktujemy opinie sądowo-lekarskie, to z tego korzystamy, to nam ułatwia pracę. Chociaż jeszcze sztuczna inteligencja nie potrafi za nas napisać opinii sądowo-lekarskiej. Może dobrze,
może
że
to
nie
dobrze
potrafi.
Właśnie.
Tak, natomiast bierzemy też udział ostatnio w takim projekcie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego o nazwie AdMed Voice. I to ma w założeniu pozwalać właśnie na dyktowanie, stojąc przy stole sekcyjnym, od razu dyktowanie protokołu, także komputer będzie to przetwarzał na protokół sekcyjny, od razu umieszczał te nasze wypowiedzi w odpowiednich rubrykach i dzięki temu, mam nadzieję, że jak to się wdroży, to będzie właśnie można szybciej sporządzać te protokoły i szybciej też wysyłać je do prokuratury, co też na pewno prokuratura będzie z tego zadowolona. No i tak jak jeszcze wspominałem już wcześniej, tak chociażby ta aplikacja w telefonie komórkowym, która zastępuje już takie papierowe rysunki, która pozwala nam na szybkie...
Na bieżąco,
takie,
na szybko, na miejscu
wyliczenie czasu zgonu. A jeśli chodzi o patomorfologów, to tutaj też właśnie sztuczna inteligencja na pewno będzie coraz bardziej pomocna w rozpoznaniach patomorfologicznych, w badaniu tych preparatów, tak? No ale to tak jak mówimy, każdy kij ma dwa końce, bo lekarze też trochę obawiają się, żeby ta sztuczna inteligencja za bardzo ich nie wyręczyła, tak?
Mm-hmm. Panie profesorze, a jak przygotowuje się specjalistę do zawodu lekarza sądowego? Są chętni studenci, młodzi lekarze? Czy to jest jakiś problem? Bo ja ostatnio widziałam, że pan na stronach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zachęcał do wybierania takiej specjalizacji. Jest specyficzna na pewno, tak? Mhm. Idąc na studia, młodzi ludzie no chcą leczyć, prawda?
Tak.
Ale wasza specjalizacja jest równie potrzebna, bo trudno sobie wyobrazić rozwiązywanie wielu spraw kryminalnych bez waszej wiedzy.
Tak, jest bardzo potrzebna. Chciałbym nawet powiedzieć, że zgodnie z Centralnym Rejestrem Lekarzy aktualnie w kraju całym tylko 198 osób posiada specjalizację z medycyny sądowej, więc to zapotrzebowanie jest. A jeśli chodzi o zainteresowanie wśród studentów medycyny, to też jest bardzo duże. My mamy głosy. Studenci chwalą sobie zajęcia w naszym zakładzie. Też pozytywnie opisują nas w ankietach dydaktycznych. Chętnie uczestniczą nawet w takich sekcjach zwłok poza obowiązującymi godzinami. Pytają, czy mogą jeszcze przyjść zobaczyć. Mamy fakultet też takich zajęć prosektoryjnych, na który też bardzo szybko znikają miejsca, bo na fakultety zapisują się studenci na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy, więc te miejsca bardzo szybko znikają i są pełne grupy zajęć. Mamy studenckie koło naukowe, gdzie też kilkadziesiąt osób bierze udział w zajęciach, spotkaniach, no i wydawałoby się, że nie powinniśmy mieć problemu z również osobami, które będą chciały rozpocząć tą specjalizację, ale tutaj niestety zaczyna się pewien właśnie problem, kiedy lekarz już musi podjąć decyzję, jaką specjalizację wybrać, bo tak jak pani redaktor wspomniała, część osób tłumaczy się, no fajna jest ta wasza specjalizacja, ciekawa bardzo, ale my chcemy leczyć pacjentów, tak? No my nie leczymy, my diagnozujemy, wydajemy opinie, ale nie leczymy. No i może przez to właśnie jesteśmy trochę nieco mniej popularni niż inne specjalizacje. No nie będę też ukrywał, że jest też nasza specjalizacja, co jest wiadome, jest troszkę, że tak powiem, mniej atrakcyjna, jeśli chodzi o wynagrodzenia, tak? Może jest taka trochę spokojniejsza, bo nie musimy podejmować decyzji takich na szybko, gdzieś może w stresie, jak lekarze w klinikach, czy w oddziale ratunkowym na przykład. Mamy czas na przemyślenie też trochę tych naszych badań, wyników przed napisaniem opinii, a nawet jest wskazane, żeby opinię po napisaniu nawet na chwilę sobie odłożyć, żeby ją jeszcze gdzieś tam sobie wieczorem, gdzieś przy jakiejś innej aktywności jeszcze coś przemyśleć, może coś jeszcze dodać, delikatnie doprecyzować, więc właśnie
czy nie, jest taka presja
nie ma tej
czasu,
presji
prawda?
Czasu takiej bardzo dużej. Oczywiście prokurator chciałby, żeby te opinie jak najszybciej trafiały do prokuratury czy sąd, ale nie musi to być tak nagle, tak? Z chwili na chwilę te decyzje podejmowane, więc tu jest pewien taki komfort. Jest też, tak jak mówię, specyficzna specjalizacja i jest duże zainteresowanie, ale jak już przychodzi do tego określenia tej dalszej ścieżki,
To się okazuje, że
jednak
ławka jest pusta,
inne
tak?
specjalizacje z nami wygrywają. Tak?
Panie profesorze, ja chciałam nawiązać do tego, co pan powiedział, że 198 lekarzy specjalistów medycyny sądowej w całej Polsce. Czy pana zdaniem, bo plany są takie, że od 27 roku, czyli można powiedzieć za jakieś 2 lata, ma się pojawić w Polsce zawód koronera? I teraz, czy to już jest pewne w ogóle, że no tak pisały media o tym, nie wiem na jakim etapie to w tej chwili jest, jeśli chodzi o procedowanie, ale jaka by była jego rola i czym będzie się różniła od lekarza medycyny sądowej?
Tak, ta funkcja koronera, o niej się mówi już od dłuższego czasu i tak naprawdę ona funkcjonuje, bo wojewodowie czy starości mają prawo powoływać koronerów, czyli właśnie takich lekarzy, którzy będą stwierdzali zgon w takich przypadkach, gdzie nie będzie zmarły, jakby miał swojego lekarza rodzinnego, będzie to zgon w jakimś miejscu publicznym i będzie konieczność szybkiego stwierdzenia zgonu i zabrania ciała z tego miejsca.
Ale czy to zmieni coś w waszej grupie zawodowej?
Natomiast
wśród lekarzy
rzeczywiście,
medycyny?
Jest taki plan nowelizacji ustawy o działalności leczniczej. Tam jest kilka zmian, między innymi też stworzenie elektronicznej karty zgonu, tak jak teraz jest papierowa, będzie elektroniczna, ale również właśnie pojawia się ta funkcja koronera. Ale to będzie taki, w założeniu ma być taki lekarz-policjant trochę, tak? Czyli
to bo ma być... Koroner tak. Się w Polsce kojarzy, właśnie też nawiązuje znowu do seriali, tak? Zwłaszcza jakiś z obszaru anglojęzycznego, gdzie on się tam pojawia właśnie też na miejscu zbrodni. Prawda? I teraz pytanie jest, czy to będzie zastępstwo, że wy będziecie już tylko w tym prosektoriu czekali na przywiezienie zwłok i robienie sekcji, czy to koroner wszystko będzie robił? Jak to ma wyglądać zgodnie z tymi propozycjami?
Znaczy właśnie koronerem ma być medyk sądowy, bo to ta funkcja koronera...
Czyli to nie ma być dodatkowa
ma
jakby...
Ma być zarezerwowana dla osoba. Specjalisty medycyny sądowej, ale może to ma być też możliwość, żeby był to patomorfolog czy specjalista medycyny ratunkowej. No tak przyjął ustawodawca. Ale to będzie, tak jak wspomniałem, taki trochę lekarz-policjant, który ma trochę przejąć te obowiązki, które teraz prowadzi policja. Czyli on ma takie przyjechać na miejsce zdarzenia i przeprowadzić takie swoje dochodzenie. Właśnie czy śmierć była naturalna, czy gwałtowna. I po tym swoim badaniu dopiero ma decydować, czy można wystawić tą kartę zgonu i zamknąć tą sprawę, czy jednak trzeba na miejsce wezwać policję i prokuratora. Czyli będzie takim jakby ogniwem między tym lekarzem stwierdzającym zgon tak rutynowo, czyli lekarzem POZ-u, tak, lekarzem rodzinnym, lekarzem pogotowia, czy lekarzem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, a policją, prokuraturą. Tak więc tak naprawdę to wygląda na to, że ten koroner, on ma trochę jakby zaoszczędzić pracy policji i prokuraturze, czyli żeby dopiero po jego ocenie zwłok, to on ma decydować, czy tutaj konieczne jest przybycie prokuratora, czy można wystawić kartę
zgonu. Tych osób byłoby, tych lekarzy, koronerów byłoby po prostu więcej, bo szersza gama specjalizacji, tak, mogłaby...
Tak, ale pytanie jest, czy ci lekarze poza medykami sądowymi tak naprawdę będą chcieli zostać takimi lekarzami, policjantami, bo w założeniu ten lekarz ma przyjechać tam, ma wykonać dokumentację fotograficzną, ma sporządzić protokół z miejsca oględzin. Czyli to są czynności, które aktualnie robi policjant, więc zobaczymy, czy
z tego, co pan profesor mówi, to chyba pewnie z rozmów właśnie z lekarzami, to chyba za bardzo chętnych nie będzie, tak?
No wiąże się to z jakimś oczywiście wynagrodzeniem, ale też zobaczymy, czy bo to wiadomo, tak? No,
jeszcze
pieniądze
nie wiadomo.
Są jakieś tutaj proponowane, ale czy spełnią swoją rolę, też nie wiadomo.
Musimy kończyć, panie profesorze. Zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie. 27 rok, więc jeszcze jest trochę czasu, czy ta nowelizacja wejdzie, czy nie wejdzie. Ja bardzo dziękuję za przyjście do studia, za podzielenie się wiedzą i z naszymi słuchaczami. Gościem był profesor doktor habilitowany Michał Kaliszan, kierownik Katedry Zakładu Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego i jednocześnie konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny sądowej na Pomorzu. Dziękuję, panie profesorze.
Bardzo dziękuję, pani redaktor, za zaproszenie, za to, że mogłem powiedzieć troszkę o swojej właśnie dziedzinie, słuchaczom trochę opowiedzieć właśnie, czym zajmuje się medycyna sądowa. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Audycję zrealizowała Ewa Palicka. Prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.